3 tygodnie temu prawdopodobnie byłem u was ostatni raz. Obiecałem wam, że zacznę drążyć i pracować nad pracą razem z wami. Słowa dotrzymuję, dzisiaj kolejna część. W Talmudzie żydowskim jest taki cytat, którego wam teraz przeczytam. Piękna jest nauka Tory połączona z pracą, bo trud, jakiego wymagają razem, sprawia, że zapominasz o grzechu. Ale każda nauka bez pracy w końcu niszczeje i prowadzi do grzechu. Wiecie, kto to powiedział? Ten, u którego stóp uczył się apostoł Paweł. Wiecie, kto to powiedział? Gamaliel. W takim otoczeniu wychowywał się apostoł Paweł. Jego nauczyciel tak myślał i tak wychowywał swoich uczniów, w tym i Pawła. A więc dzisiaj będziemy się uczyć od Pawła z listu do Rzymian. Z 12 rozdziału. 12 rozdział w liście do Rzymian kończy etap uczenia o doktrynie przez Pawła w liście do Rzymian. Pierwsze 11 rozdziałów. Są to rozdziały, które Paweł poświęca na to, żeby poprostować w Kościele doktrynę i uczy, kim jest Chrystus, o zbawieniu z łaski, o grzechu. Prostuje doktrynę. 12 rozdział zaczyna naukę o zastosowaniu. Zaczyna praktyczne nauczanie i mowę o służbie. Prawdziwa wiara czci Boga i służy Mu. Jako Paweł mówi i zaczyna od takiego stwierdzenia, jakby oto jestem, Panie, wiem, co powkładałeś do mojej głowy, zaczynam właściwie myśleć, teraz zaczynaj mnie używać. I dzisiaj dwa pierwsze wersety tylko z 12 rozdziału z listu do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Tylko tyle. Tylko te dwa wersety. Często stosowane właściwie przy rozwijaniu doktryny przez nauczycieli, przez kaznodziei. Spróbowałem wziąć te dwa fragmenty i jakby zastosować ten wzór, o którym mówi apostoł Paweł, włożyć w ten wzór pracę i zobaczymy, co nam wyjdzie. I spróbujmy razem przejść przez te fragmenty. Paweł mówi, składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I teraz uwaga, bo taka winna być duchowa służba wasza. Często w kościołach ostatnio to jest takie dobre stwierdzenie, że ktoś jest duchowy, a ktoś jest nieduchowy. A więc okej, bierzmy to też i o tym rozmawiajmy. Taka powinna być wasza duchowa służba. Nie upodabniajcie się do tego świata. A więc trochę też będzie i o tym, jak ten świat myśli w kontekście pracy. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, bo od tego trzeba zacząć. Od zmiany w naszym umyśle i w naszym sercu. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i po prostu, co przynosi dobry efekt, jest doskonałe. Paweł swoje fragmenty zaczyna od przykładu związanego z ofiarowaniem. Mamy swoje ciała złożyć w ofierze. I tutaj odnosi się do wcześniejszego nauczania, w którym wyjaśniał, jakie było podejście do ofiary w Starym Testamencie, jakie było podejście do ofiary w Nowym Testamencie, czy jakie powinno być, kiedy Chrystus przyszedł i uczył. I mówił, że w Starym Testamencie ofiarodawca składa ofiarę, przychodzi z jakąś ofiarą, z barankiem, przychodził z, nie wiem, z jakimś ptakiem, składał bydło w ofierze, zależy jaki grzech i w jakiej sprawie przed Bogiem tę ofiarę przedkładał. W Nowym Testamencie ofiarodawca ofiaruje sam siebie. Już nie przychodzi z ofiarą, ofiaruje sam siebie. Druga sprawa. Ofiara już nie ma być martwa, ale ofiara jest żywa. Ofiarujcie siebie w żywy sposób. Jako ofiarę żywą, mówi Paweł. Trzecia sprawa, trzeci jakby akcent czy cecha ofiary nowotestamentowej. W Starym Testamencie ofiara uśmierza gniew Boży. Żeby Bóg się nie gniewał, w przebaczeniu składamy ofiarę. Teraz Paweł mówi, że ofiara ma podobać się Bogu. Nie tylko ma uśmierzać Jego gniew, ma mu się po prostu podobać. Kolejna sprawa, kolejna cecha, służba, o której mówi Paweł w tych fragmentach, w Starym Testamencie jest nakazem prawa. Musisz służyć Bogu. Nowotestamentowa służba mówi, służba jest wyrazem uwielbienia Boga. Nie mówimy już tylko o nakazie. Mówimy o tym, że chcę to robić, chcę Mu służyć z serca swojego, chcę Go uwielbiać w ten sposób, że Mu służę. W szczery sposób. Kolejny temat to jest służba wypływa ze strachu przed karą. To jest to starotestamentowe podejście. Czyli służę Bogu, w ten sposób Bóg na mnie spojrzy łaskawie, i może zachowa mnie od złego. Przypowieści są jakby tłumaczą w duży sposób i jakby budują na tej właśnie tezie przypowieści Salomona. Nowotestamentowa nauka odnośnie służby mówi, że służba wypływa z wdzięczności za łaskę, za miłosierdzie Boże. Służba wypływa, czy służbę motywuje miłość do Boga, po prostu. Nie służę Bogu, bo coś załatwię, bo inaczej na mnie spojrzy, bo będzie mniej zły. Służę Bogu, bo Go po prostu kocham. Bo On pierwszy pokochał mnie. Pierwszy werset 12 rozdziału listu do Rzymian mówi o postawie. Mówi, taka winna być duchowa służba wasza. A więc po kolei. Ofiarodawca ofiaruje już nie jakieś zwierzę, ale siebie samego. Cały Nowy Testament mówi już, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Gdzie indziej czytamy, oto jestem Panie, poślij mnie całego, oddaję całe swoje życie, żeby Tobie służyć. Tam, gdzie jestem, tam Mu służę w swojej codzienności, także i w pracy. To za każdym razem powtarzam i ciągle jak sobie to liczę, ile czasu człowiek spędza w pracy, to po prostu mnie to otrzeźwia, nie tyle nawet już, nie wiem, bierze mnie trwoga, ile otrzeźwia mnie, jak bardzo trzeba kłaść akcent na pracę, tyle czasu w niej poświęcamy, a więc trzeba kłaść akcent na to, co tam się w środku dzieje w tej pracy, bo nagle nie przestaniemy pracować po 8-10 godzin, tylko a będziemy po dwie. Tak nie będzie. A więc trzeba myśleć o tym, jaki akcent kładziemy w miejscu pracy. A więc w tym miejscu, w którym jestem, w miejscu pracy, ofiaruję samego siebie. I tak naucza Paweł. Ofiara w miejscu pracy powinna być żywa. O tym mówi. A więc powinna być aktywna, a więc nasza postawa powinna być proaktywna, zmieniająca, działająca, rozwijająca tam, gdzie jesteśmy. Nasza ofiara ma być żywa w tym, co robimy. Nasza ofiara ma podobać się Bogu. To, co robię, składając moje życie, wkładając moje życie w pracę, ma podobać się Bogu. Moje działanie w pracy ma podobać się Bogu. A więc mam tak działać, tak zastanawiać się, co robię, tak zastanawiać się, jak robię, aby to, jaką pracę wykonuję, podobało się Bogu. Moja praca powinna myśleć, powinna jakby współistnieć z myśleniem o sprawach Bożych. Powinna uzupełniać cele Boże i realizować cele Boże, które Bóg daje mi, czy stawia mi w miejscu pracy. Służba jest wyrazem uwielbienia Boga. O tym też mówi Paweł właśnie w tym pierwszym wersecie. A więc praca, którą wykonuję, czynności i owoce pracy mają oddawać chwałę Bogu. I to nie tylko w ten sposób, iż ma się ta praca odbywać bez grzechu, czyli z dobrą jakością. Czyli żebyśmy nie kradli, żebyśmy nie kłamali, żebyśmy szanowali przełożonych, o tym wszystkim, o czym uczy Biblia. Ale też, żeby owoce naszej pracy, to jest moje poprzednie kazanie tutaj u was, żeby owoce mojej pracy chwaliły Boga, aby Go uwielbiały. Służba wypływa z miłości do Boga. Jest kolejny fragment. Z miłości do Stwórcy, do wszystkiego, co stworzył. Mój podziw, który wypływa, kiedy patrzę na owoce, kiedy Pan tworzył świat. To, co zaczął robić i co powiedział każdemu z nas, a teraz wy to bierzecie i wy to rozwijajcie. Dbajcie o to dalej. Bądźcie proaktywni w tym, jakby porządkowaniu świata według Jego zasad i Jego woli. Porządkowaniu i w Kościele, porządkowaniu duchowym, porządkowaniu w relacjach z przyjaciółmi, porządkowaniu w relacjach w rodzinie, ale także i porządkowaniu w pracy. To wszystko ma wypływać z mojej miłości do Boga i do tego, co On zrobił. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem wcześniej, mówią o postawie. mówią o tym, że o to właśnie chodzi w duchowości między innymi, kiedy wkładamy duchowość w pracę, to o tym mowa, o dobrej motywacji. Drugi werset listu do Rzymian, 12 rozdziału, mówi o zastosowaniu. Pierwszy mówi o postawie mającej wpływ na motywację, a więc uwaga, takie pytania. A więc po co ja chodzę w ogóle do pracy codziennie? Wiesz po co? Po pieniądze, oczywista sprawa, po co jeszcze? Jeżeli nie tylko dla pieniędzy, a wiemy, że nie tylko pracujemy dla pieniędzy, pracujemy, bo taki mamy nakaz, pracujemy z miłości dla Boga, pracujemy, bo Bóg powiedział, bądźcie tam po prostu, działajcie tam, czyńcie tą ziemię poddaną, współpracujcie ze sobą, współtwórzcie wspólnoty w miejscu pracy. Ja nie mówię kościoły, ale to taki fajny cytat jest, a mianowicie praca ma też to do siebie, że współtworzy wspólnotę w obrębie miejsca, gdzie jesteś, z twoimi przyjaciółmi w pracy, współpracownikami, przełożonym, podwładnym, klientami. To tworzy wspólnotę, bo jesteśmy od siebie zależni w pracy. Kolejne pytania. Mamy pracować nie dla swojej chwały. Mamy pracować nie dla własnego rozwoju, tylko, ale mamy pracować przede wszystkim dla Boga. Tak jak nie chodzimy... Misjonarze, którzy wyjeżdżają na misję, nie wyjeżdżają dla pieniędzy przecież. Nie wyjeżdżają tylko dlatego, że mówią, o, chcę się dalej rozwijać, chcę poznać inną kulturę. Wyjeżdżają, żeby służyć Bogu, żeby swoje ciało złożyć w ofierze w ten sposób duchowy. W ten sam sposób my powinniśmy być w naszej pracy. Kiedy lider kościoła, pastor, ktokolwiek, jakkolwiek będziemy to nazywać, jest zatrudniany przez kościół i zaczyna służyć, przecież nie robi tego też dla pieniędzy. Ani nie mówi, o, chcę się bardziej porozwijać, o, chcę jakoś przetrwać. A, mój tata był pastorem, to i ja będę pastorem, no bo tylko mnie tego nauczono. Robi to z powołania. Składa swoje ciało, swoje życie w ten sposób w ofierze. Tutaj, mówi, chcę teraz służyć Bogu. W ten sposób chcę czynić ziemię poddaną. Ale ilu z nas może być na misji? Ilu z nas może być pastorami? Ile jest etatów w tym kościele możliwych? No właśnie. Na misji jest trochę więcej, to zachęcam. Natomiast niewielu będzie misjonarzami z nas. Niewielu będzie pastorami, ale większość z nas będzie pracownikami. A więc to jest właśnie płaszczyzna i możliwość, w której możemy złożyć swoje ciało w ofierze. I nie ma tej gradacji, pastor będzie lepiej spojrzany, na niego Bóg lepiej spojrzy, o, na misjonarza, bo walczy w Kazachstanie, to na pewno lepiej od gościa, który zawija przy tokarce przez 10 godzin dziennie. Inna gradacja. Gradacją jest, czy jakby sposób oceny, ten wzór, to właśnie o nim czytamy w liście do Rzymian. Czy robisz to z sensem, czy robisz to z miłości do Boga? Czy myślisz o rozwoju w tym miejscu? Czy realizujesz moje cele, mówi Bóg, w tym miejscu, w którym jesteś? A więc służę Bogu całym sobą, całym swym życiem, tam gdzie mnie powołuje, także w pracy. I także w pracy myślę o Jego celach. Drugi werset, działanie. Zrozumieć w pracy, co jest Jego wolą. Zrozumieć w pracy, co jest dobre. Zrozumieć w pracy, co jest miłe, przyjemne. I wreszcie zrozumieć w pracy, co jest doskonałe, perfekcyjne. Tutaj kolega brat cytował z komentarza żydowskiego, ja też się na to powołuję, tak samo czasami otwiera mi to bardzo spojrzenie na fragment, który już zwłaszcza przez lata ciągle o nim słyszę. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, drugi werset przekłada w sposób następujący. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, tak, abyście wiedzieli, co chce Bóg i zgadzali się, że chce On tego, co dobre, zadowalające i pomyślnie rokujące. Przeczytam jeszcze raz. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, tak, abyście wiedzieli, co chce Bóg i zgadzali się, że chce On tego, co dobre, co zadowalające i pomyślnie rokujące. Prawda? Inny akcent, inne spojrzenie na ten fragment. I jaki prosty wzór z tego wynika. Jeżeli robię coś zgodnie z Jego wolą, także w miejscu pracy, i pilnuję tego, aby to było moralne i etyczne, czyli dobre w tym znaczeniu, wtedy będzie to psychologicznie zadowalające, a w praktyce pomyślnie rokujące. Tak to tłumaczy komentarz żydowski. Jeżeli robię to zgodnie z Jego wolą i myślę o tym, aby to było dobre, czyli moralnie zgodne z Biblią, wtedy będzie to dla mnie zadowalające, czyli będę miał wtedy z tego radość. W praktyce dojdę do tego, że będzie to pomyślnie rokujące, a więc będzie przynosić właściwe owoce. I będę osiągał cele, które rozumiem, że Bóg mi wkłada, żebym realizował w swojej pracy. Co jest wolą Bożą? Od tego trzeba zacząć właściwie. To już powtarzamy wiele razy. Kontynuacja tego, co Bóg zaczął. Najprostsze, co można powiedzieć. I najtrudniejsze do zrobienia. Kiedykolwiek, gdziekolwiek wyjdziemy, widzimy mnóstwo rzeczy, które się dzieją, na które praca ma wpływ. Bóg to kiedyś zaczął, teraz robi to poprzez ludzi godnych zaufania. Poprzez ludzi pracy. Ale pytanie, jakie jest takie, jakie Bóg ma plany dla ciebie w twoim życiu zawodowym? Jak możesz Mu lepiej służyć w twoim miejscu pracy? Gdzie ta praca ma w ogóle być? Co robić? Zadawaj te pytania. Nie bądź jak ten, który przychodzi i tylko po południu narzeka. Ach, tam. No, jak było? No, ciągle tak samo, ciężko. Gdzie indziej lepiej zarabiają, a ja ciągle w tym miejscu, ale się nie ruszam, albo może nie znajdę pracy innej. A więc tak siedzę. Siedzę i narzekam. Ale w niedzielę przestanę narzekać. Pójdę do kościoła. Tutaj się zbuduję na kolejny tydzień narzekania. Rozmawiaj z Bogiem nie tylko o twoim rozwoju w kościele, którą służbę masz wybrać. Rozmawiaj ze swoim Bogiem o swojej pracy. I nie tylko w takim znaczeniu, żeby Bóg ci tam pomógł przetrwać, ale co Bóg chce, żebyś tam robił? Jak możesz to robić lepiej? A w ogóle gdzie masz robić? Gdzie masz pracować? Powołanie to nie jest tylko powołanie do służby. w środowisku chrześcijańskim szeroko rozumianym, ale powołanie to jest też powołanie w miejscu pracy. Bóg cię powołuje do konkretnego zadania, dał ci konkretne dary. I kiedyś cię z tego rozliczy, zresztą notabene. I powie: Jurku, Adamie, Zosiu, Magdo, Andrzeju, dałem ci takie umiejętności. Zakopałeś je, zostawiłeś, jak w tej przypowieści, czy działasz w tym? Jakim narzędziem, jakim naczyniem się okazałeś w tym, co umiesz robić? Nie dałem ci tego z przypadku, a rozwijałeś to w ogóle, te umiejętności? No tak, rozwijałem, ale mało, bo pastor pozwalał tylko na tam jedną grupkę prowadziłem. Ale nie tylko tam masz się rozwijać, nie tylko tam masz działać swoimi darami. Masz nimi działać przez całe swoje życie, bo Bóg cię rozliczy z całego życia, a nie tylko z niedzielnych, czwartkowych i środowych do południa, po południu. Paweł też pisze: nie upodabniajcie się do tego świata. To jest też ciekawa rzecz, a mianowicie myślę, że my jesteśmy bardzo podobni do tego świata w miejscu pracy i tak właściwie to tam się rzadko kiedy wyróżniamy. A jeśli już, to tym, że walniemy jakąś ewangelizację w środku, kiedy nikt się tego nie spodziewa, albo jakieś ulotki. I nie mówię, że to jest złe, ale to nie tylko na tym polega i nie tylko z tego was Bóg rozliczy. I mnie również. Nie upodobniajmy się do tego świata w miejscu pracy. Nie narzekajmy. Nie krytykujmy. Nie kradnijmy. I nie mówię o wielkich kradzieżach zaliczki, którą nie oddasz. Ale o plastikowym długopisie, który wziąłeś z pracy, bo właśnie twój syn potrzebował do szkoły i akurat był w torbie, to mu dałeś. No, zostawiam to wam. Gdzie jest ta granica funkcjonowania? Spotkałem się kiedyś z taką historią. Dwie koleżanki się spotkały i jedna do drugiej mówi: a wiesz co, potrzebuję właśnie gdzieś jakiś notesik czy coś, bo tam dziecko coś potrzebowało do notatek na wycieczkę. Ona mówi: a ja nie mam, ale wiesz co, pójdę jutro do koleżanek ze środowiska, one tam mają tych notatników tyle, to wezmę, ile potrzebujesz, 5 czy 7. No i nie? Rozmowa, uwaga, między ludźmi wierzącymi. Nie upodobniajcie się do tego świata. I nie ładujcie się tutaj tylko po to, żeby tam przetrwać, ale zmieniajmy to środowisko. Kolejna rzecz. Nie upodobniajcie się do tego świata w ten sposób, że pracujecie tam, gdzie jesteście, bo musicie. Nie wychodźcie z tej pracy załamani. Możecie wyjść zmęczeni, strudzeni, bo Bóg zapowiedział, tak będzie. To są namalowane obrazy różnych coachingowców, że w pracy będzie tylko super i będziesz skakał po kwiatkach. To jest trud i mozuł. Ale to jest co innego od stwierdzenia: nacharałem się, ale miało to sens. Od stwierdzenia: to nie ma sensu, jestem znudzony. Dobrze, że chociaż tyle, że dostanę na koniec miesiąca, żeby spłacić kredyt. Ciągle podoba mi się stwierdzenie Hebrajczyk. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz był użyty Hebrajczyk? Do kogo? Do Abrahama? Do Abrahama pierwszy raz powiedziano to, kiedy mieszkał po drugiej stronie I przyszli, powiedzieli, ty Abrahamie, Hebrajczyku, i tam dalszy jest monolog. Hebrajczyk oznacza ten, który żyje inaczej, bo po drugiej stronie rzeki patrzyli na niego i inni mówili, tam jakiś inny jest. Jakoś inaczej żyje. Jakiegoś innego Boga ma, nie ma tych wszystkich bożków powystawianych, no jakiś inny jest w ogóle. Inaczej się odnosi tam, czasami słyszymy, że inaczej rozwiązuje sprawy, no inny jest. Hebrajczyk. Hebrajczyk oznacza w ogóle żyjący inaczej. A więc bądźmy jak ci Hebrajczycy w miejscu pracy. Pokazujmy się inaczej. I jeszcze raz powiem, nie tylko chodzi o krytykowanie tych, którzy tam są, ale zacznijmy od siebie i też zacznijmy od najtrudniejszej sprawy. Znajdź cel swojej pracy i znajdź sens swojej pracy. Bo to jest największy grzech w pracy, że ludzie nie widzą sensu swojej pracy. I to, jak taki robak toczy całe to środowisko, jak nie masz sensu, nie masz motywacji, nie masz motywacji, robisz to źle, robisz to w ostatnim momencie, nie rozwijasz się, no nie rozwijasz się, nie, bo nie chcesz tego robić. Później narzekasz i myślisz, że tylko pieniądz da ci motywację. Pieniądz nie da ci motywacji. Bo zatoczysz koło i będziesz myślał motywację tutaj, tu ciężko haruję, to nie ma sensu, ale mam kupę pieniędzy i za tę kupę pieniędzy dam część na misję, część dam do kościoła, tutaj sobie pojadę na jakąś fajną konferencję i się odbuduję. Co to jest? Słuchajcie. To jest oszukiwanie siebie samego. Ja nigdzie w Biblii nie widzę, żeby Bóg powiedział, żeby tak robić. Zacznij pracować w miejscu pracy. Myśl. Znajdź sens. To jest najważniejsza twoja robota, jak wyjdziesz z tego kazania. Zastanów się, co masz robić w swojej pracy. Jak możesz mu służyć? Bo zmiana zaczyna się w głowie. Teraz uwaga, to rozwiązaniem nie jest to, że teraz jutro składacie wypowiedzenia i szukacie gdzie indziej roboty, bo to jest pójście na łatwiznę, bo pójdziecie w inne miejsce z tym samą postawą, z tym samym nastawieniem. To, co trzeba zmienić, to siebie. Przysłowie azerskie mówi, jeśli ty... Poczekajcie, mam to zanotowane. O, przysłowie azerskie mówi, jeśli praca ci się podoba, to i ty jej się spodobasz. Prościzna właściwie, nie? Jeśli praca ci się podoba, to ty się jej na pewno spodobasz. I tutaj taki mój przykład. Pierwszą moją pracą zaraz po szkole, moja mama załatwiła mi pracę w biurze technologicznym, bo byłem po technikum i to tam technik, więc mogłem być w biurze technologicznym na takim przeuczeniu. No i mi tą pracę załatwiła, to były lata jeszcze 80., początek 90., to były takie czasy, co niestety tak się to załatwiało. I już jako człowiek wierzący mówię, dobra, idę tam. No ale niestety pan, który coś obiecał, był na urlopie, drugi o tym nie wiedział. No i przyszedł taki gościu jak ja, wchodzi do tego zakładu dosyć dużego i tam powiedzieli, a ty masz tutaj przydział na tokarkę, bo jesteś po techniku. Ja sobie myślę, tokarka, no to ostatnie, gdzie chciałem się znaleźć. Ostatnie miejsce w pracy, w środowisku, wśród tokarzy, ciągle wiadomo, nie? Różnie funkcjonujących, z różnym poziomem trzeźwości, moralności. Myślę sobie, nie, Panie Boże, przecież nie tam miałem być. Pierwsze miesiące, słuchajcie, męczarnia. Męczarnia do takiego poziomu i nie tylko ja się męczyłem z tokarką, bo jakby wkręciłem, palec mi się wkręcił w tokarkę i prawie bym go stracił. Tokarka się męczyła ze mną, bo też prawie bym ją zepsuł. środowisko to każe się męczyło ze mną i ja z nimi. Doszło do takiego apogeum, że chłopaki mi nawiercili takim cieniutkim wiertłem kubek do picia herbaty i to było takie cieniutkie, że nawet nie widziałem tej dziury i co sobie zrobiłem herbatę i zacząłem coś toczyć, mówię, kurna, no znowu tej herbaty nie mam, bo wszystko rozlane, więc co to się dzieje? No i chłopaki generalnie robili, a później mi pomalowali buty żółtą farbą. I uwaga, te buty miałem na sobie w czasie, jak je pomalowali. Nie lubiliśmy się za bardzo. Nie, skupiałem się na tokarce, a to nie było łatwe zadanie dla mnie. I nie pamiętam, jak do tego doszedłem, jaki był proces, którym Bóg mnie prowadził, ale wreszcie walnął mnie w głowę, mówi: Tomek, chłopie, no weź zacznij trochę rozmawiać ze mną o tej pracy. I zacząłem się modlić, słuchajcie, każdego dnia, kilka razy dziennie. Panie Boże, dobra, już nie myślę o odejściu z tej pracy. Daj mi, wiecie, o co się modliłem, do tej pory to pamiętam. Nie zmień to środowisko, tylko daj mi przyjemność z tej pracy. Daj mi przyjemność z tej pracy, tylko o to proszę. I nie było to od razu. Ale po tygodniu, dwóch, trzech zacząłem zmieniać swoje nastawienie. I później byłem jednym z lepszych tokarzy. Przez pewien czas, aż mnie nie wzięto do wojska. Taka historia, słuchajcie, z nastawieniem do pracy. I powiem ze swojego doświadczenia, można. Nie trzeba przestać być tokarzem, żeby dobrze wykonywać tą robotę. I nie mówię, że pokochałem tokarkę, ale zaczęło mi iść w tej pracy, bo praca zaczęła mnie kochać, rozumiecie, tak? To z tego przysłowie. Bo i ja zacząłem ją szanować. Zaczęło być inne podejście ludzi, którzy ze mną pracują, do mnie. Można było to zrobić inaczej. A więc jeżeli możesz, zacznij swoją zmianę od zmiany w głowie i twojego nastawienia do pracy. Jak to zrobić? Rozmawiaj z Bogiem. Zastanawiaj się, po co On cię tam wstawił, jaki cel masz do wykonania w tej pracy. Nie tylko cel ewangelizacyjny, jeszcze raz to powiem, tylko cel przede wszystkim związany z tym, żebyś czynił ziemię poddaną. Abyś wytwarzał dobra dla nas wszystkich, pożyteczne, abyś robił to z dobrą jakością. A jak będziesz to dobrze robił, zaczniesz być dobrym przykładem w pracy. I jak otworzysz usta, żeby głosić Ewangelię, to słowo dotrze w inny sposób, niż jak będziesz największą ślamazarą, będziesz największym hamulcowym, nikt cię nie będzie słuchał. Jeżeli po tym czasie nie możesz zmienić swojego nastawienia w tej pracy, przejdź przez ten proces, szukaj innej. Popatrz, jakie masz dary, jakie masz predyspozycje. Rozmawiaj z ludźmi z twojego otoczenia, z twoimi przyjaciółmi i z nieprzyjaciółmi. Oni ci powiedzą, zwłaszcza ci drudzy, bardziej o tobie i powiedzą ci, puknij się w głowę, w ogóle się do tego nie nadajesz. Ale z kolei widzimy, że nadajesz się do tego. Rozmawiaj i z jednym, i z drugim środowiskiem. Rozmawiaj z Bogiem przede wszystkim. Może warto zrobić sobie jakieś podstawowe testy psychologiczne, takie związane z predyspozycjami, żebyś zaczął odkrywać, kim ty jesteś. Kiedy pracuję, czy pracowałem ze studentami i też kiedy robię szkolenia dla ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, największe moim zatrwożeniem jest to, że ludzie nie wiedzą, z czym do tej pracy przychodzą. Czyli co oni potrafią, jakie mają umiejętności. No nie wiedzą po prostu. Nigdy nikt z nimi o tym nie rozmawiał. To jak on później może znaleźć dobre miejsce w pracy? Idzie, gdzie jest albo więcej kasy, albo które akurat jest ogłoszenie, albo Bóg mu kumpel powiedział. I później mamy masę ludzi nie na tym miejscu, w którym powinni być. Podsumowanie. Ofiaruj siebie Bogu w miejscu w Twojej pracy. Drugie. Bądź aktywny. Działaj. Nie udawaj, że pracujesz, ale rzeczywiście pracuj z dobrą jakością. Trzecie. Pracuj z sensem. Pamiętaj, kontynuujesz to, co Bóg zaczął. On przekazał ci tą pałeczkę, masz to dalej robić. Wytwarzaj owoce swojej pracy, które popychają świat do przodu, które podobają się Bogu. Jeżeli pomiędzy niedzielami brakuje ci uwielbienia i śpiewu Ewy i Maciejki, to uwielbiaj Boga w swojej pracy, nie śpiewem, pracą. Dobrą pracą, dobrą jakością swojej pracy. Kolejne, pamiętaj, Twoja motywacja jest najważniejsza. Rób to z miłości do Boga i z miłości do tych ludzi, którzy tam są. Oni też chcą to wytwarzać. Jesteś częścią tej maszyny. Jeśli Ty zawodzisz, oni słabiej pracują. Ciągle pracuj, kolejne, ciągle pracuj nad swoją postawą w pracy. Szukaj Jego woli. Bądź proaktywny w tym i rozwijaj się w tym, bo Bóg ciągle daje ci nowe zadania. Pamiętaj, to jest kolejne i jedno z ostatnich, zmiana zaczyna się od Twojej głowy. Nie od zmiany pracy, nie od zmiany szefa, nie od zmiany kolegów, którzy cię gnębią. Zmiana zaczyna się od Twojej głowy. Jeżeli coś stworzysz później, to jest kolejne, bądź aktywny i wdrażaj to w życie, tą zmianę. I tu jeden przykład jeszcze podam na koniec. Kiedyś byłem zaproszony na jakąś konferencję, taką dosyć dużą, jakąś chrześcijańską, organizowaną przez studentów. Miałem mówić na temat pracy. Postawy w pracy, motywacji, tak. Przygotowałem taki wielki laborat i przede mną wyszedł taki Brytyjczyk, który, wierzący człowiek, który w 5 minut opowiedział swoją historię, po której zamilkłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, bo stwierdziłem, że on już powiedział w 5 minut to, co ja miałem mówić w godzinę. On opowiedział swoją historię, która pokrótce jest taka, iż był wykładowcą literatury brytyjskiej na uniwersytecie. Szło mu bardzo dobrze, był poważany. Chodził do kościoła, miał żonę, dzieci, wszystko było świetnie. I tak się stało, że jakby jego żona zachorowała na raka. Po roku zmarła i facet musiał na nowo przeformułować swoje życie, czyli wyszedł z tej jakby takiej codziennej, fajnej rutyny, codziennie do pracy, wracam, rodzina, wakacje, do kościoła, z powrotem, obiad u teściowej, z powrotem. Jakby Bóg go z tego wyrzucił i mówi, teraz na nowo to układaj. I on mówi, że jedną z rzeczy, którą miał do poukładania, najważniejszą, która zmieniła całą resztę, to było to, że nagle zrozumiał, że nie lubi tej pracy. Że on całe życie marzył być mechanikiem samochodowym. I otworzył sobie mały warsztacik, zatrudnia samego siebie i naprawia Ople, stare Volkswageny i rowery. I mówi, że ma szczęście w swojej pracy. I nikt nie mógł go zrozumieć, kiedy on porzucał uczelnię, zwłaszcza w takim okresie i ryzykuje, bierze jakiś kredyt, kupuje jakiś podnośnik, klucze do kół i inne takie rzeczy, które dużo kosztują. A on mówi, ale zaczynam wreszcie iść za swoją pasją. na koniec macie po swojej stronie Pana Boga, któremu zależy, by wam się w waszej pracy powiodło, by twoja robota się dobrze ułożyła. Mamy ze sobą Boga, któremu zależy, żebyśmy dalej robili to, co on zaczął. I na koniec, słuchajcie, bracia i siostry, no po prostu czas rozpocząć co? Pracę nad pracą. Amen. Pomódlmy się na koniec. Panie Boże, dziękujemy ci bardzo za to, jak skonstruowałeś świat. Dziękujemy ci, że zacząłeś tworzyć świat od pracy, że dałeś nam dobry przykład, że znalazłeś także każdego z nas powołałeś, każdemu z nas przekazujesz zadania, dajesz predyspozycje, dajesz dary. Chcesz z nami współpracować w sposób proaktywny, żeby zmieniać dalej ten świat, czynić go bardziej poddanym Tobie. Dziękujemy Ci za ten przywilej współpracy z Tobą, za otwartą drogę do służenia Tobie, za otwartą drogę do kontynuowania tego, co zacząłeś. Za ten przywilej jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Prosimy o Twoje wsparcie, prosimy o Twojego Ducha Świętego, który niech współpracuje z nami, abyśmy umieli odkrywać, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, abyś Panie pomagał nam wytwarzać w nas właściwą postawę, od której wszystko ma się zacząć. Postawę kochającą Ciebie, kochającą innych ludzi wokoło nas i w kościele, i w pracy. Postawę aktywną do zmiany naszego nastawienia i naszej po prostu pracy. I za ten przywilej służenia Tobie i za te dary, które nam dajesz i za wsparcie, które nam obiecałeś, którego jesteśmy pewni, że jak tylko ruszymy w drogę, to będziesz z nami. Za to wszystko Ci, Panie, bardzo dziękujemy. Amen.